Ale pogłos to dlatego, że jesteśmy w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w którym swoją rezydencję artystyczną rozpoczął Sebastian Dębski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Akustyk architektoniczny, autor muzyki do filmów, spektakli i instalacji artystycznych. Co to filmy, co to spektakle, co to instalacje, wiemy. Ale jeszcze chyba w pokoju artysty nie mieliśmy akustyka architektonicznego. Czym ty właściwie się zajmujesz?
To jest właśnie ciekawy zawód, trochę w Polsce jeszcze nieznany, wydawałoby się, bo raczej zazwyczaj ludzie kojarzą zawód akustyka z panem bądź panią, która operuje mikserem audio podczas koncertów, ale tak naprawdę akustyka architektoniczna zajmuje się projektowaniem budynków pod względem akustycznym. I na wielu płaszczyznach ta praca się odbywa, ponieważ to nie jest tylko projektowanie samej przestrzeni, załóżmy do celów muzycznych, ale też na przykład projektowanie fasad budynków, zajmowanie się izolacją akustyczną takich budynków, czy też kontrolowaniem hałasu, co wydaje mi się, że powinno być dzisiaj o tym więcej mówione w ogóle w Polsce, bo problem z hałasem mamy dosyć spory. Z takich ciekawostek powiem, że wydaje mi się, że taki klimat hałasowy, akustyczny Poznania jest podobny na przykład do takiego miasta jak Tokio, więc ten hałas tutaj jest bardzo obecny dookoła i już nie mówiąc o projektowaniu nawet tych najnowszych budynków. Na pewno wielu z nas słyszy swoich sąsiadów za ścianą czy u góry. I to jest taka, wydaje mi się, najbardziej obecna dzisiaj kwestia związana z hałasem. Ale też akustyka architektoniczna głównie to moje zainteresowanie z tej dziedziny i też tym, czym się głównie zajmowałem przez 2 lata, to projektowanie modeli 3D, czyli projektowanie przestrzeni, które mają powstać na komputerze. Tworzenie takiego modelu, który później miałby służyć do prognozowania warunków akustycznych, jakie mają być w tym pomieszczeniu. Powiedzmy tak, żeby to wyjaśnić w prosty sposób, to ktoś chce wybudować jakąś salę koncertową, mówi, że to będzie służyło do jakichś wykładów czy na przykład małych koncertów. To też często są tak duże projekty, że pracuje przy nich wiele osób. Współpracowałem przy budowie takiego Marlow Theatre w Anglii, gdzie to była już sala koncertowa. Parę audytoriów dla Uniwersytetu w Oksfordzie i też na przykład takie modele akustyczne dla biurowców czy dla firm, które po prostu mają coraz to inne i nowsze, większe wymagania dotyczące tak zwanej prywatności w przestrzeni biurowej. I to jest też dosyć skomplikowane zazwyczaj projekty, bo to są wielkie otwarte przestrzenie rozmieszczone na przykład na 10 piętrach, bo taki też budynek kiedyś robiłem chyba dla Goldman Sachs. Czasem właśnie instalowane są takie systemy do maskowania dźwięku, co wydaje się paradoksalnie, bo chcemy osiągnąć prywatność, a instalujemy głośniki, które generują szum lub jakąś częstotliwość, żeby działać na dobrze na prywatność w tej przestrzeni.
Ta wiertarka za ścianą przypomina nam, że jesteśmy w Centrum Kultury Zamek, a nie w dobrze wyciszonym open space gdzieś w Londynie. To może wróćmy z Anglii do Polski, do naszych realiów i porozmawiajmy o twoim projekcie Sonus Castelli. Tożsamość rozegrana. I tutaj na początku też musimy rozwikłać ten opis. Potraktować bryłę jak dźwięk. To dosyć jasne. W Sonus Castelli na fortepian i taśmę elementy zamku cesarskiego stają się notacją graficzną dla partii taśmowej w partyturze. Korzystając z planów architektonicznych, poszczególne struktury zostały zdefiniowane dźwiękowo w celu otrzymania podstawowych parametrów utworu muzycznego. Powstałe nuty zostaną zaprezentowane podczas wykonania Sonus Castelli w formie partytury graficznej. To teraz poprosimy na nasze.
Inspiracja tak naprawdę, aby potraktować bryłę jak dźwięk, wychodzi od samego Eugeniusza Rudnika, który jest kompozytorem i był też realizatorem studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Gdzieś właśnie kiedyś przeczytałem, wydaje mi się, że to była rozmowa właśnie z nim dotycząca jego raportu Italiano, w którym po prostu zapisał, że kompozytorzy muzyki elektronicznej czy eksperymentalnej powinni traktować dźwięki jak bryłę, a nie tylko pisać partytury na dwóch osiach współrzędnych, która jedna określa wysokość, a druga czas. I wtedy tak zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle to jest możliwe. Tak naprawdę to jest taka tutaj próba, bo przed pisaniem tego projektu też nie byłem pewien, na ile będą dostępne rysunki czy plany architektoniczne, które pozwolą mi w ogóle zbudować taką partyturę w trzech wymiarach. I też jeszcze dopiero jestem na początku tej drogi i analizuję te wszystkie plany architektoniczne. Oczywiście chciałbym przynajmniej zdefiniować wiele takich struktur czy przestrzeni, bo jeszcze powinienem wrócić do tego, żeby wytłumaczyć też, jak ja to definiuję. I ta definicja tak naprawdę jest bardzo prosta, bo biorąc poszczególne przestrzenie w zamku, na przykład powiedzmy salę pod zegarem, czy na jakiś element wieży albo całą wieżę, można wymiary tych przestrzeni czy struktur zdefiniować muzycznie. Wysokość takiej struktury może być definiowana jako wysokość dźwięku, czyli częstotliwość, a długość czy szerokość jako czas tego dźwięku, właśnie czas wybrzmienia. I wtedy, korzystając z tych struktur, będę układał je na partyturze dla partii taśmowej, która będzie wzbogacona o partię fortepianową, też taką pomocną, która miejscami będzie porządkowała ten cały utwór, ale też pomyślałem niedawno, że tak naprawdę ta partia taśmowa zamku jest w pewnym sensie, będzie w pewnym sensie dialogiem pomiędzy zamkiem a człowiekiem, i tym człowiekiem ma być właśnie partia fortepianowa w tym utworze. Wszystko można zagrać, każdy przedmiot, szklankę, komputer, szafę można zagrać, tylko to wszystko zależy od tego, w jaki sposób zdefiniujemy te wymiary. Czyli w pewien sposób jest to tłumaczenie artystyczne moje wymiarów poszczególnych przestrzeni czy tych części zamku. I najprostszym takim wytłumaczeniem jest, jak spojrzysz na taką właśnie szklankę, jest to, że wysokość tej szklanki równa się wysokości dźwięku, a szerokość długości dźwięku. I wtedy możemy wziąć sobie taką szklankę i położyć na partyturze. I wtedy ona wybrzmi w danym momencie, w zależności, no, gdzie się pojawi na osi czasu, i też w zależności, gdzie się pojawi, czyli będzie to jakiś interwał, czy jakaś odległość pomiędzy dźwiękami. Będą dwa dźwięki. Podzieliłem utwór na kilka części, tak dla mnie umownie, i po prostu staram się chronologicznie od początku powstania, w ogóle zapisałem sobie 1905 rok jako początek w ogóle powstawania zamku, mówię na papierze, bo to dopiero zostało wybudowane w 1910 roku. I tak od 1905 roku do dzisiaj chciałbym chronologicznie po prostu przedstawić w sposób muzyczny, dźwiękowy zamek. A zabieram się w taki sposób, że po prostu analizuję rysunki architektoniczne z poszczególnych okresów i staram się po prostu odnaleźć takie interesujące mnie struktury, które będę widział, że jest możliwe ich przeniesienie na język muzyczny. Ciężko mi na razie powiedzieć, co będzie dalej. Na razie jestem w tych początkowych latach i dużym problemem właśnie była taka kalibracja tych rysunków, bo one są bardzo stare i początkowo też nie wiedziałem, w jakiej wielkości były oryginalne te rysunki. Musiałem trochę zużyć na to czasu. Tutaj też siedzisz przy czymś, co będzie partyturą. I to jest papier arkusz milimetrowy w formacie A0. Według moich obliczeń właśnie oryginalne plany zamku były, no, powiedzmy, mniej więcej rozrysowane na takim właśnie formacie. To było też dla mnie ważne, żeby ta partytura w partii taśmowej odpowiadała, powiedzmy, partyturze architekta. Że on też właśnie pracował na takim formacie i wtedy też jest jakaś łatwość, łatwiej jest to dla mnie osiągnąć, żeby przenieść te struktury, które na tym oryginalnym papierze były właśnie w skali 1 do 100 i z tego, powiedzmy, stworzyć właśnie taki, powiedzmy, instrument zamku, bo tam właśnie po lewej stronie na tej osi pionowej będzie skala tego instrumentu, która wynosi 85 półtonów, czyli można sobie wyobrazić, klawiatura fortepianu ma 88 klawiszy, to jest 88 półtonów, a na partyturze zamku, czyli skala zamku, ma 85 półtonów, czyli trochę mniej to te trzy klawisze niż klawiatura fortepianu.
To niedzielne przedpołudnie spędzamy w pracowni Sebastiana Dębskiego w poznańskim zamku, gdzie trwa jego rezydencja artystyczna. Za chwilę wracamy do rozmowy.